Chciałbym poruszyć ten temat, za chwilkę powiem w jaki sposób, ale też na początku powiem, że przez wiele lat razem z ojcem Wojciechem pracowaliśmy we Wrocławiu i tam stamtąd, od tamtych czasów szczególnie jakoś się przyjaźnimy, rozumiemy i myślę, że to mogło mieć też wpływ na zaproszenie mnie tutaj, mam nadzieję pozytywny, za co dziękuję. To jest taki wykład dwuczęściowy, dlatego powiem wpierw o tym, jak dzisiaj chciałbym powiedzieć o sektach. I robię to w taki sposób po raz pierwszy w takim audytorium. Wcześniej to przepraktykowałem wśród studentów, z którymi pracuję, ale to jest wykład taki regularny na psychologii, na UJ-cie o sektach. I ta metoda się sprawdziła, więc myślę, że nas dzisiaj też zaciekawi. Bo chciałbym dzisiejszy wykład oprzeć o pewną narrację, czyli o taki przypadek, świadectwo, w naszym języku można tak to ująć, osoby, którą osobiście znam, nazwijmy go panem Adamem, mężczyzna około 30-letniego, wtedy kiedy trafiał do grupy. To jest człowiek, który był w grupie, która wcześniej mocno była związana z Kościołem katolickim w ramach ruchu odnowy w Duchu Świętym. Później z tego kościoła się wyłączyła. Została przez biskupa w 2005 roku dekretem odłączona od Kościoła katolickiego z racji błędów doktrynalnych i metod manipulacji, o których dzisiaj będę chciał powiedzieć. I wykład będzie wyglądał w ten sposób, dzisiejsza część, że będę zapoznawał Państwa ze świadectwem tej osoby, jednocześnie komentując na bieżąco to, co miało wpływ na pewne decyzje w życiu tego człowieka, czyli obsadzał jego narrację w teoretycznej wiedzy. Myślę, że to może być ciekawe, dlatego że to jest bardzo szczegółowo opisane. Pokażę tutaj na kilku kartkach. Ta historia dwuletniego kontaktu z tą grupą tego mężczyzny i bardzo precyzyjnie opisana jest od momentu werbunku poprzez stopniowe wchodzenie w tą grupę, jego zmiany postrzegania tej grupy, metod, które w tej grupie były używane, poprzez jego kryzys emocjonalny, psychiczny, w którym zapadła decyzja, czy też jakoś związała się to, ta decyzja z jego odejściem z grupy i pomoc. I to, co dzisiaj będzie w taki sposób w narracji opowiedziane w oparciu o historię tego człowieka, jutro, to już zachęcam tych, którzy by chcieli wyjść wcześniej z tego wykładu, dlatego na końcu tego nie powiem, jutro chciałbym już bardziej obudować w teorii, czyli w takiej twardej wiedzy, bym powiedział. Czyli dzisiaj praktycznie poznamy historię, autentyczną historię, trochę teoretycznie ją obudujemy, żeby łatwiej nam było zrozumieć, a jutro będzie o wiele więcej teorii, aczkolwiek nie pozbawionej praktyki i zdjęć różnych. Dzisiaj nie będzie zdjęć, jutro będą zdjęcia różnych grup. To, co ważne w tym wykładzie o sektach, to jest to, że zwracamy uwagę na ten problem nie pod kątem takim leksykonograficznym, czyli nie mówimy o katalogu sekt, nie mówimy od A do Z, wymieniając różne nazwy sekt, dlatego że moje doświadczenie jest takie, że mechanizm psychomanipulacji jest niezależny od doktryny, w której ta psychomanipulacja się dokonuje. Czy to będzie doktryna chrześcijańska, hinduistyczna, New Age'owa, takie popularne hasło związane z pewnego rodzaju nową duchowością, czy duchowością, to już zostawię to może na inny temat dla innych specjalistów, czy New Age jest duchowością. Natomiast na pewno mechanizmy psychomanipulacji są powszechne i są podobne. Dlatego każdy, kto pozna sposoby funkcjonowania toksycznej grupy, będzie mógł w sposób zdrowy angażować się w grupę religijną, czy w jakąkolwiek grupę. To jest bardzo ważne, dlatego że na takich spotkaniach spotkałem się z takimi bardzo natarczywymi pytaniami. Czy coś jest sektą, czy coś nie jest sektą? Proszę mi powiedzieć. My, mam na myśli ośrodki dominikańskie, unikamy takich odpowiedzi. Nie dlatego, że boimy się nazywać rzeczy po imieniu, ale wierzymy w to, że dostarczenie narzędzia do samodzielnej oceny jest o wiele bardziej wartościowe niż tylko etykietek, które przylepiamy i jakby otaczamy się jakimś murem lęku. Dlatego ta manipulacja, o której dzisiaj będziemy mówili, jest też bardzo trudna, dlatego że dokonuje się w pewnym obszarze w pewnym obszarze duchowym. Nie wiem, czy Państwo widzą tam z ostatnich rzędów, czy czytać to, co jest napisane. Może będę starał się troszkę czytać też, bo ja mam sam słaby wzrok, więc podejrzewam, że niektórzy mogą nie widzieć tych literek. W każdym bądź razie ta manipulacja przeżywana w tym aspekcie duchowym, kiedy mówimy o tym doświadczeniu przez człowieka transcendencji, jednocześnie swojej własnej niewystarczalności, jest bardzo trudna do zidentyfikowania. Dlaczego? Dlatego, że wiemy mniej więcej, czym są uczucia, potrafimy mniej więcej rozpoznawać nawet intuicyjnie swoje stany psychiczne, potrafimy za pomocą empatii wchodzić w kontakt z drugim człowiekiem poprzez różnego rodzaju dyskusje, poznajemy jego światopogląd. Natomiast w sferze duchowej bardzo często jesteśmy bezradni, bo tam nie ma narzędzi, można by powiedzieć. Tam zawieszamy swój osąd, zawieszamy swój krytycyzm, co jest oczywiście niedobre do końca. Zawieszamy zdolność myślenia, tak jakbyśmy budowali przepaść między tym, co emocjonalne, racjonalne, a duchowe. Tymczasem okazuje się, że nie można takiej przepaści budować, czy też wykopywać, dlatego że ta przestrzeń duchowa w nas może być poznawana przez nasze stany emocjonalne i psychiczne. To jest bardzo istotne. Dlatego mówiąc o manipulacji w obszarze psychicznym, emocjonalnym, możemy mówić o manipulacji w sferze duchowej. Stąd bardzo ważne jest na początku również to, żebyśmy wyzbyli się takiego ogólnego myślenia, że wszystko jest manipulacją. To nieprawda. Jest tak zwany wpływ społeczny, który psychologowie i myślę my szczególnie doświadczamy w świecie reklam, który w pewnym sensie jest manipulacją, ale jest taką manipulacją, której nie musimy ulegać. Czyli to jest taki sposób wtłaczania nam treści, czy za pomocą naszych emocji, za pomocą naszego intelektu, jakiejś formy poznania, który możemy przyjąć lub możemy odrzucić. O tym będziemy również mówili w kontekście sekt i ten moment jest bardzo istotny, bo on występuje na początku całego procesu uzależnienia od sekty. Nazywamy to metodami werbunkowymi. Czyli musimy rozróżnić pomiędzy metodą werbunkową, a czymś głębszym, psychomanipulacją, kontrolą świadomości, gdzie człowiek już nie jest w stanie rozróżnić, czy to, co się w nim dokonuje, jest świadomym manipulowaniem nim. Czyli można by powiedzieć, że zatraca o wiele bardziej taką świadomą zdolność do podejmowania decyzji, wolność osobistą. Tak jak w momencie werbunku, będziemy doskonale to widzieli na przykładzie tego pana, kiedy on może powiedzieć chcę, nie chcę, podoba mi się, nie podoba mi się, wchodzę w to lub nie wchodzę. To jest moment werbunku, kiedy jest to płytka manipulacja, którą każdy z nas może odrzucić, może przyjąć kogoś zaproszenie lub odrzucić. Tak w obszarze kontroli świadomości taka zdolność do odpierania manipulacji jest bardzo znikoma. Przy wykładzie teoretycznym, to jest zachęta do przyjścia na jutro, będę pokazał bardzo mocno tą różnicę pomiędzy werbunkiem a kontrolą świadomości. Przyjrzyjmy się w takim razie temu świadectwu. Te czerwone zaznaczone fragmenty będą fragmentami szczególnie przeze mnie komentowanymi. Pozwolę sobie z racji tego, że nagrywamy również ten wykład, czytać te slajdy. Pochodzę z małej wioski, mieszkam z rodzicami i młodszą siostrą. Pewnego dnia, kiedy w garażu naprawiałem swój używany samochód, odwiedził mnie Robert, kolega z dzieciństwa. Mieszkaliśmy razem w tej samej wiosce. Byłem bardzo zdziwiony jego odwiedzinami i zainteresowaniem się moją osobą, gdyż dawno nie rozmawialiśmy ze sobą. Zachowałem składnie i sposób pisania tego mężczyzny tak, jak on to czyni, więc tutaj nie było ingerencji w dobór słów czy w terminy, które zostały użyte. Zwróćcie Państwo uwagę również na słowa, jak używa ten mężczyzna ich, jak opisuje swoje doświadczenie. Tak jak mówię, nie było żadnej ingerencji specjalisty w to, jak to opisywał, dlatego jest to dla nas bardzo istotne, bo jakby świeży materiał, który możemy poddać analizie. Czytam dalej. Zaczął pytać, co u mnie słychać, jak żyję. Zaczęliśmy rozmawiać, odpowiedziałem mu, że żyje mi się dobrze. Mam samochód, dobrą pracę, grono przyjaciół. Robert zapytał mnie, czy wierzę w Boga. Byłem bardzo zaskoczony jego pytaniem, ale odpowiedziałem, że tak, wierzę w Boga. Odpowiedział mi, że należy do chrześcijańskiej wspólnoty odnowy w Duchu Świętym, wywodzącej się z Raciborza. Nie zrozumiałem go, nie miałem pojęcia, co to za wspólnota i o co chodzi. Odpowiedziałem, że bardzo się cieszę, że należę do takiej wspólnoty. Powiedział mi, że będzie organizowany ewangelizacyjny spływ statkiem po Odrze. Nie byłem zainteresowany, podziękowałem i odmówiłem. Proszę zwrócić uwagę, że mężczyzna, który tutaj jest werbowany, bo później możemy o tym powiedzieć, że to był werbunek, on zachowuje całkowitą dowolność tego, jak się angażuje, co odpowiada, nawet kwituje to ten pierwszy fragment zdaniem: nie byłem zainteresowany, podziękowałem i odmówiłem. Ale jest moment pierwszego spotkania. To spotkanie ze strony manipulatora, tak sobie uprościmy, nazywając tych, którzy są po stronie sekty, manipulatorami, to spotkanie po stronie manipulatora zaczyna się pewnego rodzaju wywiadem. On może być wywiadem ustnym, wywiadem ankietowym, wywiadem poprzez poznanie środowiska osoby werbowanej. Bardzo często na różnego rodzaju spotkaniach wypełnia się wpierw jakieś kwestionariusze. To również pomaga poznać słabe, mocne strony, potrzeby, braki tych osób werbowanych. Ten mężczyzna zaczął pytać, co u mnie słychać, jak żyję, zaczęliśmy rozmawiać. I zwróćcie Państwo uwagę, co jest charakterystyczne. Ten werbowany, on nie miał ochoty wstąpić do sekty. Odpowiedziałem mu, żyje mi się bardzo dobrze. Mam samochód, dobrą pracę, mam przyjaciół. Robert zapytał mnie, czy wierzę w Boga. Pierwszy moment bardzo trudny i bardzo newralgiczny. Kontekst spotkania, warsztat samochodowy. Robert pyta mnie, czy wierzę w Boga. Można by powiedzieć, że to jest bardzo ważny moment dla osoby werbowanej i werbownika, dlatego że to jest pewnego rodzaju przekroczenie intymnej sfery człowieka. Można spytać o kolor samochodu, o części samochodowe, natomiast gdy on pyta o wiarę w Boga w momencie, kiedy ten człowiek ani nie jest na spotkaniu katechetycznym, ani sam nie chce opowiadać o swojej wierze, to jest jakiś moment inwazyjny. Dlaczego to jest istotne? Nawet gdyby pan Adam, werbowany, odpowiedział, nie chcę mówić na ten temat, to zdradza swój stosunek emocjonalny do religii, czyli do obszaru, w którym będzie manipulowany. Jeżeli chętnie i wylewnie by odpowiedział o tym, że jest zaangażowany w jakąś grupę itd., itd., na pewno dla manipulatora też to byłby sygnał bardzo czytelny. Jeżeli w Państwu będą powstawały pytania pod wpływem tego, co mówię, to bardzo proszę zapamiętać je i będziemy później do nich wracać, dobrze? Chyba że ktoś by bardzo chciał, pobudzony tym, co mówię, przerwać, to śmiało proszę przerywać. Tylko proszę pokazać, że ktoś chce coś powiedzieć, bo ja mam słaby wzrok, więc nie, z trudnością zobaczę, czy ktoś chce coś mówić, czy nie. Więc pierwsza rzecz. Pytanie inwazyjne, pytanie do werbującego, który przełamuje pewnego rodzaju dyskrecję mojego wewnętrznego stosunku do ważnych dla mnie rzeczy. Druga rzecz. Manipulator mówi, należę do chrześcijańskiej wspólnoty odnowy w Duchu Świętym wywodzącej się z Raci Boża. Oczywiście nie mamy tutaj prawa krytykować odnowy w Duchu Świętym i to nie chodzi tutaj o krytykę, tylko proszę zwrócić uwagę, że to jest bardzo ogólne pojęcie zrzeszające mnóstwo wspólnot posługujących się tego rodzaju duchowością. Tutaj manipulator nie wyjaśnia na poziomie manipulacji tego, o czym ten mężczyzna dowie się bardzo późno, że ta wspólnota już nie ma nic wspólnego z Kościołem katolickim. To jest bardzo znamienny mechanizm dla manipulatora, czyli zafałszowanie swojej własnej tożsamości. Gdyby manipulator powiedział, słuchaj Adamie, jestem we wspólnocie, która przez twój kościół katolicki nazywana jest sektą, to myślę, że pan Adam miałby na tyle zdrowy moment krytycyzmu, żeby odmówił zaangażowania. Natomiast zafałszowanie, czyli element fałszu, jest bardzo istotny w pierwszym procesie werbunku i później w dalszej obróbce tożsamości osoby werbowanej. Powiedział mi, że będzie organizowany ewangelizacyjny spływ statkiem po Odrze. Ten mężczyzna werbowany odmówił, ale dostał już sygnał zaproszenia. Zaproszenia do zaangażowania się, zaproszenia do oswojenia się z ofertą grupy, do której jest werbowany. Za parę dni zadzwonił do mnie Robert, informując, że zakupił bilety i zaprasza mnie na spływ. Proszę zwrócić uwagę, było zaproszenie, które później mogło sobie funkcjonować w świadomości osoby werbowanej i ono zostało ponowione, ale w jakiś sposób bardzo sprytny. Bardzo prosta technika werbunkowa, technika małych kroków, czyli od milimetra po milimetrze, od małej decyzji do wielkiej decyzji. Został zaproszony, zasiane zostało jakaś informacja i mamy tutaj ten moment, kiedy on zadzwonił, zakupił i zaprosił. Czyli o wiele trudniej nam jest się wycofać z oferty, która nam została już sprzedana. Proszę zwrócić uwagę na swoje różne sytuacje w sklepie, prawda? Jakby to powiedzieć, prosty psychologiczny chwyt niezwiązany z sektami. Jesteśmy w sklepie i ktoś przedstawia nam najnowszy model odkurzacza i mówi, że ma takie walory, takie i takie i takie i takie i takie. My jesteśmy zapaleni, cena jest bardzo atrakcyjna, załóżmy 400 zł, nie wiem, czy to jest atrakcyjna cena dla odkurzacza, ale niech tak będzie. 400 zł, gospodyni domowa przelicza, mówi, że fajnie, mąż mówi, słuchaj, super, stać nas na to. Już chcą to kupić, wyciągają pieniądze i sprzedawca mówi, no przepraszam bardzo, pomyliłem się, przekleiły mi się etykietki, odkurzacz kosztuje 499 zł. O wiele trudniej nam jest wycofać się z tego, dlatego że w nas wewnętrzna decyzja już zapadła. Rozumiecie Państwo? Prosty, manipulacyjny chwyt, wpływ społeczny poprzez technikę sprzedaży. Tutaj został zaimplantowany do duchowej sytuacji. Zadzwonił, powiadomił, zadzwonił, zakupił, zaprosił. No, Adamowi, naszemu Adamowi bardzo trudno było odmówić w tym momencie. Nie miałem, racjonalizuje pan Adam, w tym dniu żadnych planów, o wiele trudniej się przyznać w sobie samym, bo bym mógł się zezłościć na tego Roberta, że został oszukany, więc racjonalizuje. To jest kolejny mechanizm po stronie werbowanego, czyli obniżanie zdolności krytycznej przez racjonalizację. Czyli myślę sobie, wszystko jest w porządku. Nie miałem w tym dniu żadnych planów, pomyślałem, czemu nie, zabiję czas i nudę. Zabicie czasu i nudy jest związane z uruchomieniem w sobie ciekawości. To jest podstawowa potrzeba człowieka. Nawet kiedy nie przekonują nas gratyfikacje różnego rodzaju, to zawsze ta ciekawość obecna w nas od dziecka uruchamia zaangażowanie. Może będzie fajnie. Za tydzień w sobotę umówiliśmy się o 16 na przystani, weszliśmy na statek, usiadłem na ławce, zaraz przy burcie, rozejrzałem się dookoła, jacyś ludzie wykładali instrumenty, za chwilę zaczęli je stroić. Nagle podszedł jakiś mężczyzna, zupełnie go nie znałem. Przedstawiłem się i zapytał, jak mam na imię, skąd jestem. Popatrzyłem na tych ludzi i stwierdziłem, że są inni od tych, których do tej pory znałem. Proszę zwrócić uwagę, ciekawość łamana przez niepewność, ale jest bardzo osobisty kontakt, bardzo profesjonalny werbownik, który podchodzi, zadzierżga więzi osobiste. Jak masz na imię, skąd jesteś, ja się nazywam tak i tak. Trudniej wycofywać się z takiej sytuacji. Coraz bardziej w osobie werbowanej trudniej się dystansować. Wyróżniali się tym, że byli bardzo mili, radośni, uprzejmi. Zauważyłem też, że mnie obserwują. Za chwilę podeszła jakaś dziewczyna. Pierwszy podstawowy element manipulacji, fachowo nazywany bombardowaniem miłością. Proszę się nie martwić, jeśli Państwo nie będą zapamiętywali tych mechanizmów, jutro o nich systematycznie opowiem. Bombardowanie miłością polega na pochlebstwie, na pozyskaniu, na poklepaniu w cudzysłowie po plecach, na stwierdzeniu, że jestem bardzo wyjątkowy, że bardzo się cieszę, że tutaj trafiłeś. Bardzo się cieszę, że Państwo tu przyszli. To świadczy o Waszej wysokim poziomie kultury, zaangażowania i troski o to, żeby tą wiedzę, którą tutaj uzyskacie, przenieść w następne pokolenia. Przesadziłem może trochę, ale o to chodzi. To jest to pochlebstwo, które uruchamia w nas dobre samopoczucie, rozluźnia nas, ale chcemy się też zrewanżować. Za pochlebstwo chcemy być mili. Nie musimy prawić manipulatorowi pochlebstwa, ale z chęcią odpowiemy na jego ofertę, którą sprytnie nam będzie podsuwał. Pierwsze uczucie, w którym jesteśmy manipulowani, to uczucie miłości, chęci, pragnienia, radości, szczęścia. Zaznaczyłem tutaj dziewczynę. Jak się okaże później w toku tego świadectwa, bardzo istotnie zaznaczona jest ta dziewczyna, ale też często jest wykorzystywany ten moment zmienności płci w procesie werbunku. Trudniej jest mężczyźnie dotrzeć do mężczyzny, kobiecie do kobiety. Łatwiej jest manipulatorowi dotrzeć do manipulowanej i manipulatorce do manipulowanego. Ta zmienność płci jest bardzo istotna. Czasami parami chodzą manipulatorzy damsko-męskimi, żeby łatwiej też tą rozmowę prowadzić. przedstawiła się, zaczęła opowiadać, gdzie pracuje, gdzie mieszka, jak żyje. Proszę zobaczyć, to sam, ten sam mechanizm. Przedstawiam się. Państwo mogą na mnie patrzeć z taką niewiarygodnością i mówić, no zaraz, ale przecież to jest normalne. No bo to jest normalne, że jak się poznajemy, to się przedstawiamy, mówimy, co robimy. I to jest ten problem w rozróżnieniu manipulacji. Dlatego na tym poziomie podstawowym pierwszego kontaktu manipulacja jest bardzo trudna do rozróżnienia. Bo to są naturalne mechanizmy użyte ze złą intencją. Naturalne mechanizmy użyte ze złą intencją, którą trudno nam rozpoznać. Te zachowania wzbudziły we mnie ciekawość. Za chwilę podszedł jakiś inny mężczyzna, zaprosił mnie pod pokład na kawę i ciastko. Przy kawie zaczął rozmawiać o sobie. Ja pokrótce opowiedziałem, jak żyję. W większości słuchałem. Zaczyna się ten moment rewanżu, o którym Państwu mówiłem. On opowiedział, ona opowiedziała, on opowiedział, no więc wypada, żebym ja coś opowiedział, prawda? A jeśli jestem w dobrej, miłej atmosferze, na bardzo neutralnym gruncie, jakim jest spływ statkiem po Odrze, to mogę nie bać się opowiadać o sobie szczerze. Słuchaj, mieszkam, pracuję, zajmuję się, cieszę się, że tutaj jestem, albo widzę, że jesteście zafascynowani religią, religia dla mnie jest mniej ważna. Odkrywam się, zaczynam być dostępny wewnętrznie dla manipulatora. Oj, coś takiego tutaj się stało. Ale widzimy. Zachowania tych ludzi cały czas wydawały mi się dziwne, ale też moja ciekawość nie dawała mi spokoju. Powoli zaczynałem się przyzwyczajać do klimatu panującego tam. Najbardziej podobała mi się kapela, która grała bardzo spokojną muzykę. Różne myśli, wiele pytań przychodziło mi do głowy. Czułem, że to nie jest tylko taka zwykła impreza rozrywkowa, że ma to jakiś cel, który ktoś za tym stoi. To chyba moja wina. Wciąż jednak było to dla mnie zagadką. Kapela zaczęła coraz bardziej podgrzewać atmosferę. Parę osób zaczęło tańczyć, po chwili cały pokład był już zajęty przez tańczące osoby. Długo to nie trwało, bo kapela ucichła. Wstał jakiś człowiek i zaczął mówić o Jezusie. Zwróćmy uwagę, że zaczyna się ten dramat nasz tutaj rozkręcać. Osoba, która będzie dawała świadectwo, wstaje, zaczyna mówić o Jezusie. Ciekawość pana Adama nie dawała mu spokoju. Miał różne wątpliwości, ale był w dobrej, miłej atmosferze, więc tym wątpliwościom nie dawał posłuchu. I przechodzimy dalej. W tym samym momencie zadzwonił do mnie telefon. Zobaczyłem, że to kolega, odebrałem, zszedłem pod pokład, żeby spokojnie porozmawiać. Teraz proszę zwrócić uwagę. Kiedy wróciłem, dopadł mnie Robert, pierwszy werbownik, i zapytał, gdzie chodzę i dlaczego mnie nie było. Nie rozumiałem, o co mu chodzi. Zobaczyłem w nim jakieś zdenerwowanie, reszta ludzi jakoś dziwnie na mnie patrzyła. Zadałem sobie pytanie, o co chodzi, co jest grane. Zaraz kapela znów zaczęła grać. Część ludzi zaczęła tańczyć, inni rozmawiali i zajadali zakąski. Po dwóch godzinach cały ewangelizacyjny spływ się zakończył i wszyscy się rozjechali. Jak wracałem, to trochę rozmyślałem o całym pobycie na statku. Tutaj coś nam ucięło, ale ja to nadrobię. W tym momencie proszę zwrócić uwagę na ten mechanizm, który przed chwilą opisywaliśmy, w kategoriach miłości i bombardowania miłością. To było podstawowe uczucie, w którym ta manipulacja się dokonywała, a drugie podstawowe uczucie manipulacyjne jest strach. Bardzo proste, prawda? Tutaj mamy ten modelowanie zachowania tego mężczyzny werbowanego przez pochlebstwo i przez strach. Coś, co było nie do zniesienia dla grupy, on tutaj doskonale to wyczuł. Zrobił normalną, naturalną rzecz. Nie chciał być niegrzeczny, przeszkadzać w głoszeniu świadectwa, więc szedł pod pokład z telefonem od kolegi, za co został zrugany. Mało tego, wszyscy się na mnie dziwnie patrzyli. Wokół mnie zrobiła się gęsta atmosfera. Czemu to jest takie istotne? Dlatego, że ten manipulowany, ten Adam, zaczyna się wewnętrznie zmieniać. On zaczyna się dostosowywać do reguł gry rządzących wspólnotą. A o to chodzi w manipulacji, żeby jednostkowe decyzje scedować na my grupy. Żeby zatraciła się tożsamość jednostki na korzyść my grupy. To jest owoc manipulacji, gdzie nie ma wolności osobistej, ale jest wola grupy. Gdzie nie ma decyzji osobistych, ale są decyzje grupy. Tutaj ten moment już zaczyna być obecny. I teraz przeczytamy dalej, to co nam zniknęło. Zaraz w poniedziałek pojawił się Robert. Wypytywał mnie, jak się czuję po spływie, jakie mam wrażenia. Zaczął namawiać mnie na spotkanie modlitewne. Odmówiłem, nie byłem zainteresowany. Czyli dalszy ciąg tego kontaktu, który jest przedłużany. Kilkakrotnie nachodził mnie i namawiał na spotkanie. W końcu uległem mojej ciekawości i pojechałem. Spotkanie odbywało się w Domu Kultury. Namawiał mnie kilkakrotnie, czyli to jest też taki element bardzo istotny, bo jeżeli raz odpowiemy nie, drugi raz nie, trzeci raz nie, bardzo trudno nam wytrwać z tak zwanej asertywności. Jeżeli oferty się ponawiają, to dla świętego spokoju mówimy, niech tak będzie. Czyli manipulator nie ustawał. Podkreśliłem spotkanie w Domu Kultury. To jest jeden z mechanizmów werbunku polegający na tym, że sekty będą chciały się spotykać z tymi, których werbują w miejscach obsadzonych publicznym zaufaniem. Na początku lat 90. bardzo dużo sekt, to trzeba z biciem w serce o tym powiedzieć, miało takie spotkania w salkach katechetycznych, wynajmowanych salkach katechetycznych. Dlaczego? Dlatego, że nie tylko dlatego, że były zmiany ustrojowe i bieda w Polsce i każdy proboszcz próbował dorobić jak chciał, ale przede wszystkim, jak mógł, ale przede wszystkim dlatego, że to było miejsce społecznego zaufania. Ludzie przychodząc do kościoła, do salki katechetycznej mogli pomyśleć, ktoś za mnie podjął decyzję, czy to, co tu jest prezentowane, jest prawdziwe, zdrowe, wartościowe. Mogę zmniejszyć swój krytycyzm. Mogę poczuć się wolniej, swobodniej. Dom kultury, często hotel, miejsca neutralne, to są tak zwane miejsca fasadowe, czyli coś, co ma pomóc przykryć prawdziwą tożsamość grupy. No bo gdyby on został zaproszony do miejsca spotkań pod tabliczką zbór taki i taki albo kościół wolnych chrześcijan, wiedziałby, z kim ma do czynienia. Jeszcze był ten moment, kiedy nie zatracił wolności decyzji, mógłby podjąć ją odchodząc z tej grupy. Wszedłem do środka, usiadłem na krześle. Było tam około 20 osób. Zaraz jakiś mężczyzna wyciągnął gitarę, zaczął grać jakąś piosenkę o Jezusie. Po chwili wszyscy wstali, zaczęli się modlić, podnieśli ręce do góry i coś jakby do kogoś mówili. Jeden krzyczał przez drugiego. To jest człowiek, który nie miał tego doświadczenia modlitwy językami, dlatego za chwilkę użyję takich słów na ich określenie. Za chwilę zaczęli śpiewać, za chwilę znowu krzyczeć. Zatkało mnie, zdębiałem. Trwało to około godziny. Później podzielili się na grupy trzyosobowe, rozmawiali między sobą. Do mnie przysiadł się mężczyzna, który prowadził spotkanie. Powiedział, że spotykają się tam co niedzielę i modlą się. Zapytałem, czy wierzą w Jezusa, bo chciałem się upewnić, czy jestem na spotkaniu wspólnoty katolickiej. Odpowiedział, że jak najbardziej. Przysiadł się do mnie mężczyzna prowadzący spotkanie. To jest kontynuacja mechanizmu pochlebstwa, wybrania, tego lubienia. Lider rozmawia ze mną, bezpośrednio ze mną, czujemy się przez to wyróżnieni. Kolejny moment manipulacji, czyli to kłamstwo. Cały czas utwierdzanie, że jesteś we wspólnocie katolickiej, mimo że to już nie była wspólnota katolicka, czyli mimo że pan Adam miał jakieś niepokoje, wycofywał je w tym momencie. Przez długi czas nie chodziłem do kościoła, więc nie wiedziałem, jak wyglądają spotkania w kościele katolickim. To, co tam widziałem, dziwiło mnie, ale słowa, które usłyszałem od tego mężczyzny, uspokoiły mnie. Zaproponował mi wyjazd na obóz chrześcijański, a ja się zgodziłem. Miałem też w sobie chęć poznania Jezusa. Ciekawe, zwróćcie Państwo na to uwagę, czy on ją miał na początku? Nie miał tej chęci. Nie mówię tutaj o wartościach duchowych, prawda? Bo on, myślę, że z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że to miałem chęć poznania Jezusa, jest łamane, chciałem przystąpić do tej grupy, która jest mu prezentowana. Ale na to zwracam uwagę, że ten mężczyzna spotkany na początku, on w ogóle nie miał kontekstu zaangażowania religijnego, nie chciał się angażować religijnie. Jak drobne mechanizmy wprowadziły w nim wewnętrzną zmianę. On teraz w sobie przeżywał tą chęć poznania Jezusa. Tylko trudno mu było jeszcze rozróżnić, czy to było z jego potrzeby, z jego wnętrza, czy pod wpływem tych drobnych mechanizmów werbunkowych. Zapisał mnie w swój kajet, poinformował mnie o terminie i kwocie, jaka była do zapłaty. Podkreśliłem to, że zapisał mnie w swój kajet, dlatego że pisane słowo jest zawsze mocniejsze niż dane słowo. jeżeli kogoś werbujemy, to jeżeli go zapiszemy, to tej osobie będzie o wiele trudniej później zrezygnować, bo nawet na poziomie nieświadomym będzie wiedziała, że gdzieś tam jej nazwisko zostało utrwalone. Zwróćmy uwagę, co się działo dalej. Po kilku tygodniach pojechałem na obóz. Odbywał się w Chojniku w Czechach w szkole. Zaparkowałem auto na boisku, wszedłem na salę sportową. Cała sala była wypełniona ludźmi. Grała kapela, ludzie śpiewali. Bardzo mnie to poruszyło. Usiadłem i czekałem, co będzie dalej. Po chwili przestali grać i podzielili wszystkich na stopnie od 1 do 3. Nie rozumiałem, o co chodzi z tymi stopniami. Ja byłem na pierwszym w grupie czteroosobowej. Opiekun tej grupy miał na imię Witek. Pokrótce zapoznaliśmy się wszyscy. Następnie dostałem od niego Pismo Święte. Powiedział, że będzie mi potrzebne na obozie. Pierwszy raz miałem Biblię w ręku. To pokazuje jego stopień zaangażowania religijnego, prawda? Mimo, że już została bardzo mocno rozbudzona ta potrzeba. Na spotkaniu były czytane fragmenty z Pisma Świętego i później rozmawialiśmy na temat przeczytanych fragmentów. I przechodzimy do kolejnego etapu manipulacji, który jutro szczegółowo opiszę, czyli od momentu werbunku wstępnego, który ma jeden naczelny cel, pozyskać chęć kooperacji, współpracy i podjęcia decyzji takich, jakie chciałaby, żeby osoba werbowana podjęła, jakie grupa chciałaby, sekta, żeby osoba werbowana podjęła, przechodzimy do etapu mocniejszej kontroli. Zwróćcie uwagę, ten etap pierwszy został osiągnięty. Zapoznał się z grupą, rozbudzona w nim została potrzeba spotkania z grupą, poznania Jezusa, czytania Biblii, kontekst religijny się pojawił, zaangażowanie czasowe się pojawiło, ten etap trzymania kontaktu jest już kilkumiesięczny, poznał tam osoby, wszedł w pewnego rodzaju propozycje modlitwy, formacji, został osiągnięty moment werbunku. Co się dzieje dalej? Zaczynają się intensyfikować metody kontroli świadomości, czyli metody rozbicia tożsamości osoby werbowanej, przekształcenia metodami kontroli świadomości tożsamości werbowanej i wytworzenia tożsamości grupy, sekty w miejsce tożsamości werbowanej. Czyli z indywidualnej tożsamości przez przekształcenie przejście do tożsamości nadanej. Proszę zwrócić uwagę, że w odróżnieniu od pierwszego werbunku mechanizmy kontroli są bardzo intensywne, bardzo mało dają możliwości krytycznego myślenia, oddzielenia się. One już były na tyle intensywne na każdym obszarze informacji, uczuć, myśli, zachowania. Zwróćmy uwagę, obóz trwał 9 dni. 9 dni to bardzo długo. Po 3 dniach wspólnie spędzonych moglibyśmy już wiele o sobie wiedzieć i mieć do siebie zaufanie. 9 dni to jest koszmarnie długo dla nieetycznego środowiska, żeby zrobić z nas swojego wyznawcę. Czas był wypełniony od rana do wieczora. To jest charakterystyka kontroli świadomości. Nie ma możliwości wolnego czasu, bo wolny czas sprzyja zniechęceniu, pytaniom krytycznym, wypoczynkowi. Bardzo często ten czas jest zapełniony zadaniami, postami, modlitwami, rozmyślaniami, oczywiście podbudowanymi pozytywną motywacją, pozytywnym zaproszeniem. Rano była modlitwa, śniadanie, po śniadaniu konferencja, później modlitwa indywidualna, następnie szkoła śpiewu, obiad, grupy dzielenia, znowu szkoła śpiewu, znowu modlitwa, kolacja, zaraz po kolacji trzeba było iść spać. Kto nie szedł spać, na pewno upadał na miejscu. Ten moment był zaangażowania, myślę, Państwo czują, to bardzo wytężony przez 9 dni. Każdy dzień był bardzo wypełniony i tematyką 6 dnia było zapoznanie się z tematyką grzechu. W 6 dniu zaczęto wydobywać najbardziej intymne przeżycia i najbardziej intymne treści z życia tych osób, które zostały zaproszone. Coś, co się w Kościele katolickim dokonuje w spowiedzi anonimowej, indywidualnej, w cieniu, że tak powiem, konfesjonału i dotyczy hierarchów i niehierarchów, wszystkich nas chrześcijan dokonywało się tutaj w publicznej spowiedzi. Po 6 dniach wstawały osoby, mówiły: ja robię w życiu to, to i to. Dlaczego to jest tak istotne, żeby mówić o swoich najbardziej intymnych grzechach czy brudach? Dlatego, że wiąże to specjalnie jeszcze mocniej nas w pewnego rodzaju zrozumieniu, w pewnego rodzaju tajemnicy, w pewnego rodzaju przyjęciu. Jeżeli ja bym powiedział o swoich brudach i wiedziałbym, że Państwo mnie akceptują, czy bracia i siostry, to bym do Was czuł więcej bliskości niż do osób na zewnątrz. To jest logiczne. I każdy z Was, Państwo, miałby podobne doświadczenie. Dlatego ta publiczna spowiedź po pierwsze służy wzmocnieniu wewnętrznej spójności grupy, po drugie służy trudnością w odejściu z grupy. No bo jeżeli o sobie wiemy bardzo trudne, bolesne rzeczy, to manipulatorowi później na dalszym poziomie jest o wiele łatwiej nami manipulować, znaczy zastraszając, prawda? Słuchaj, może być tak, że o Twoich zdradach, albo o Twoich kradzieżach, albo o Twoich intymnych, nieczystych czynach może ktoś się dowiedzieć. Szczególnie miało nie padać nazw, ale powiem, scjentologia w tym bardzo celuje. Oni nie mają publicznych spowiedzi, ale mają bardzo kompleksowy wywiad w imię wywiadu psychologicznego, gdzie te dossier jest coraz bardziej pogłębiane z różnych traum dziecinnych itd., itd., kompletowane i używane przeciwko swoim członkom. To jest ważne, ta publiczna spowiedź. Wszyscy publicznie wyznawali grzechy. Był to dla mnie szok. Zaraz mój opiekun, słowo opiekun jest bardzo istotne, to jest jeden z kolejnych manipulacyjnych mechanizmów tworzenia diad, tworzenia podwójnych kontaktów. To znaczy osoba mniej doświadczona ma anioła stróża, z całym szacunkiem do aniołów stróżów, ma starszego brata czy siostrę, tak zwanego opiekuna, który go kontroluje, ale nie dlatego, że jest złym kontrolerem, tylko mówi, że kontroluje ciebie dlatego, żebyś była coraz bardziej doskonała. Czyli robi, mówi, koryguje ton głosu, zachowanie, ubiór, myśli. Jest kimś, kto koryguje, a jednocześnie kto musi być naśladowany. To jest ten bardzo prosty, bezpośredni sposób mechanizmu manipulacji przez naśladownictwo, które znamy zresztą przecież ze swojego życia od samego początku. No, każdy z nas był dzieckiem, każdy naśladował. Znowuż dobry mechanizm socjalizacji użyty w nieetycznym celu. Był to dla mnie szok. Zaraz mój opiekun wytłumaczył mi, że to normalne, że każdy grzeszy. Wszyscy wiedzą, jaki człowiek jest grzeszny. Przecież każdy z nas, to prawda. Ostatniego dnia rano była msza święta z udziałem polskiego księdza. I to Państwa na pewno zaszokowało. Po mszy, jeśli coś jest niejasne, jest pytanie, to proszę śmiało.
Bardziej szokuje rozmowa przez telefon.
Aha, to ja nie zauważyłem nawet. To może przez telefon, to proszę, żeby wyjść. Jechałem tutaj po raz pierwszy pendolino, nic wielkiego, ale tam jest rzeczywiście w bezprzedziałowych wagonach bardzo trudno wytrzymać z rozmawiającymi przez telefon, ale ja też byłem jedną z osób, która rozmawiała, więc wszyscy mamy te grzechy na sumieniu. Ostatniego dnia rano była msza święta z udziałem polskiego księdza, po mszy krótka wspólna modlitwa, porządki i wszyscy rozjechali się do swoich domów. Później, kiedy badaliśmy tę sprawę, okazało się, że ksiądz był przypadkowy. No ale oczywiście nikt o tym z tej grupy nie wiedział. Cały czas mamy utrzymany oficjalny przekaz, że jest to grupa katolicka, co jest naturalne, że jest msza święta. To było załatwione w taki sposób, jak badaliśmy później szczegółowo tę sprawę, że ktoś z grupy, z kierownictwa wyżej postawiony, po prostu pojechał w Czechach do księdza polskiego, który był w parafii, mówiąc, że ich ksiądz, nasz ksiądz, się rozchorował czy nie mógłby odprawić mszy dla grupy. Każdy ksiądz myślę, że z chęcią odprawił taką mszę, ale został użyty tutaj do tego, żeby być, pamiętacie Państwo, jak mówiłem, te miejsca fasadowe, żeby być osobą fasadową, czyli taką osobą, za której plecami ukrywa się sekta. I to często w grupach, w sektach jest na przykład ksiądz, może to rzadko, ale tutaj w tym przypadku, ale jest to profesor, jest to polityk, jest to aktor. Ktoś, kto nie jest wprost związany z grupą, kto nie doświadcza jej destrukcyjnych skutków, ale kto za odpowiednią garzą albo za odpowiednim zachowaniem będzie dawał się fotografować z członkiem sekty, będzie przemawiał na spotkaniach sekty, tylko po to, żeby w słuchaczach znowu wytworzyć ten mechanizm, skoro taka ważna osoba tutaj tak bez skrępowania mówi, to znaczy, że to musi być coś ciekawego i ważnego, istotnego. Czyli zmniejszyć w nas zdrowy mechanizm krytyczny. Po powrocie do domu zawsze wieczorami czytałem Biblię. Bardzo mi się to podobało. Wiele rzeczy jednak nie rozumiałem. Myślałem jednak, że z czasem może zrozumiem. Częściej jeździłem na spotkania modlitewne wspólnoty. Widzimy, jak bardzo zintensyfikował się wewnętrzna przynależność do grupy przez to czytanie Pisma Świętego itd., itd. i częste jeżdżenie do grupy. Zaczynałem się modlić tak samo jak w grupie. Zwróćcie Państwo uwagę, mechanizm naśladowania zaczął skutkować. Zaczynałem się modlić tak jak oni, zaczynałem być tak jak oni. A pamiętacie ten moment, kiedy on mówił, jacyś dziwni ludzie, jacy oni są. Moment krytycyzmu był tutaj już jest bardzo zmniejszony. Bardzo się cieszę, bo to świadectwo bardzo nam pokazuje ten proces, na który chcę zwrócić uwagę. Wcześniej zauważyłem na spotkaniach, że czasami podczas modlitwy coś bełkoczą. To jest słowo na określenie tego, czego ten Pan wtedy nie rozumiał, czyli tego daru języków używanego na spotkaniach odnowy. I tutaj nie chciałbym nikogo obrazić, dlatego zachowałem to pismo tak, jak jest napisane, bo nie nazywam tego daru takim językiem, ale tak jest to przekazane, więc czytam. Coś bełkoczą pod nosem, jakby im się język poplątał. Spytałem kiedyś kolegę z grupy, co to jest. Odpowiedział, że to jest modlitwa językami. Mówił, istnieje coś takiego jak dar języków. Pochodzi to od Boga. Ja nie bełkotałem. Zwróćcie Państwo uwagę, jeżeli coś pochodzi od Boga, inni bełkoczą czy modlą się w taki sposób, a ja nie, to co się we mnie rodzi? Poczucie niższości, poczucie chęci bycia jak inni, poczucie dążenia do tego, żeby być jak inni, poczucie naśladowania innych. Poprzez opozycję pewnych cech, czy brak tych cech we mnie, wzbudzone zaangażowanie i zainteresowanie tym wydarzeniem. Ja nie bełkotałem, pomyślałem, zresztą tu ładnie to zegzemplifikowane jest, pomyślałem, że nie mam tego daru, że oni muszą być bardzo blisko Boga. Jeżeli są bardzo blisko Boga i mają ten dar, to o wiele więcej o mnie mogą decydować, wiedzieć, myśleć, roztrząsać moje dylematy. Zaczynał wycofywać się ten Pan Adam ze swoich naturalnych zdolności oceny, decyzji, odpowiedzialności. Co 2 tygodnie spotykaliśmy się w grupie dzielenia, sami mężczyźni, zaczynaliśmy od śpiewania, potem modlitwa i każdy opowiadał o swoich problemach. To jest to charakterystyczne, ta grupa ciekawe, ona zaczynała mieć takie korelaty grup terapeutycznych, prawda? Modlitwa, śpiew i mówimy o problemach. Każdy chce się wygadać, każdy ma problemy. To jest coś naturalnego, dobrego, ale tutaj pamiętajmy, że mamy do czynienia z nieetycznym rozmówcą, z nieetycznym kimś, kto będzie to wykorzystywał. Choćby przez związanie, że tam, tylko tam mnie wysłuchają, tylko tam mi poradzą, tylko tam mnie zrozumieją, tylko oni tak wiele o mnie wiedzą, tylko my jesteśmy dla siebie braćmi, tylko my, zaraz to zacznie istnieć w historii tego mężczyzny, tylko my prawdziwie się kochamy. Nie zawsze spotykaliśmy się w tym samym składzie, a czasem przychodziły osoby z innych grup. Pismo Święte było interpretowane w ten sposób, że tylko osoby, które przyjęły Jezusa do swojego serca, oddały życie Jezusowi, są we wspólnocie raciborskiej. Zostały wybrane do zbawienia. Proszę zwrócić uwagę, czy w tym zdaniu jest coś niepokojącego? Oczywiście, że jest. To po pierwsze, Pismo Święte było interpretowane w ten sposób, jak osoby z Raciborza chciały, czyli subiektywizm w interpretowaniu słów Pisma Świętego, coś co w Kościele katolickim jest stricte objęte obiektywnymi normami, czyli egzegezą. Tutaj zależy od mojego wewnętrznego przeczucia, myśli, intuicji i mojego interesu. Podam przykład nie związany ze wspólnotą raciborską, ale związany z taką sektą Wrocław dla Jezusa, istniejącą, jak sama nazwa wskazuje, we Wrocławiu, założoną przez byłego katechetę, który tak interpretował przypowieść o siewcy, znaną Państwu na pewno, prawda? Wyszedł rolnik, tak parafrazuje, i siał, i plon wydało taki, stokrotny, tysiąckrotny i tak dalej. I on to interpretował w bardzo znamienny dla siebie sposób, nie mający nic wspólnego z egzegezą katolicką, że ten rolnik, że tym, co siejemy, są pieniądze dla dobra wspólnoty. Jeżeli zasiejesz tyle, to zbierzesz plon taki. Jeżeli zasiejesz 10, zbierzesz 10-krotny, 1000-krotny i tak dalej. No oczywiście jest to nadużycie, ale to jest interpretowanie Słowa Bożego przez własne interesy. Proszę zwrócić uwagę, to się później jeszcze pojawi, zostały wybrane do zbawienia. Bardzo często w tych sektach chrześcijańskich zbawienie utożsamiane jest z miejscem takim, miejscem, jakby to powiedzieć, realnym. W Kościele katolickim jest nawet mowa o tym, że po pierwsze nikt w Kościele nie może powiedzieć, oprócz tego, że nazywamy kogoś świętymi, o nich możemy powiedzieć, że są zbawieni, że ktoś nie będzie zbawiony. Po drugie, nawet ci, którzy nie znają Boga i nie mogli Go poznać, mogą być przez Boga zbawieni, bo Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka. W sekcie zbawienie jest dystrybuowane bardzo ściśle pośród członków sekty. To ograniczonych do tego pomieszczenia na przykład. Gdybyśmy byli członkami tej grupy, a tak było w Raciborzu, to ci, którzy byli z Raciborza, są zbawieni. Co to znaczy? To znaczy, że odchodząc z Raciborza, co tracę? Tracę podstawową wartość duchową, jaką jest zbawienie. Zaczynam być w gronie tych do potępienia. Zaczynają we mnie wzrastać lęki. One później się pojawią tego Pana, gdy będzie odchodził. Czyli w sekcie moment zbawienia jest ściśle związany z osobową przynależnością, na przykład do lidera czy do grupy, bądź z miejscem, w którym się znajdujemy. Często było powtarzane, że tylko członkowie wspólnoty raciborskiej znają prawdę, a nawet wiedzą, kiedy będzie koniec świata. Nawet taki, proszę zobaczyć, jakby śmieszny, prawda, fragment o końcu świata, już na tym etapie tego mężczyzny nie był w stanie wyprowadzić na zewnątrz grupy. Już tak mocno był związany z nią, że zaczynał przyjmować do siebie najbardziej irracjonalne treści, prawda? Co nam zresztą nie tylko przykład sekt, ale instytucji totalitarnych też pokazuje, że im bardziej człowiek jest związany z instytucją totalitarną, z myślą jakąś totalitarną, tym bardziej będzie potrafił przyjmować absurdalne rzeczy, chociażby II wojna światowa o tym mówi. Ludzie z normalnych domów, z normalnymi życiorysami podejmowali tragiczne decyzje w skutkach dla tych, których one dotyczyły, w imię ideologii. Dlatego, że byli z nią związani. W sekcie mamy ten mikroświat tego, co tam się działo. Wybierali takie fragmenty, które potwierdzały, że tylko wspólnota jest prawdziwym Kościołem Chrystusa na wzór pierwszych chrześcijan. Doskonale wiemy, że w Piśmie Świętym w Pismem Świętym, jeśli chcemy zmanipulować, potrafilibyśmy wszystko udowodnić. Często było podkreślane, że wszyscy oprócz osób ze wspólnoty żyją w kłamstwie, grzechach i będą potępieni. Było cały czas mówione, że musimy ewangelizować ludzi, nawracać ich. To jest bardzo ważny moment. To znaczy, my mamy zbawienie, a oni będą potępieni. My musimy ich ewangelizować. Ale co to oznacza? To oznacza, że ta osoba musi się separować od tych, którzy są potępieni. A kto jest potępionym najbardziej dla niego? Rodzina, która jest zaniepokojona jego stanem. Osoby z zewnątrz, spoza grupy, najbliżsi emocjonalnie do tej pory, którzy zaczynają zauważać pewne jego niezdrowe zachowania, decyzje. Oni już nie są tylko zaniepokojonymi, oni są potępionymi. Oni nie mają zbawienia, nie znają prawdy. To jest subtelny mechanizm, nie wprost powiedziany, za chwilkę on będzie powiedziany, odetnij się od rodziny, jest dla ciebie zagrożeniem. I druga rzecz, która tu jest ważna, człowiek w sekcie, jego naczelnym zadaniem jest ewangelizowanie, czyli jakby dzielenie się tym, co w sekcie otrzymał. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że jeżeli uda mi się nawrócić na przykład panią do jakiejś sekty, to wtedy byśmy się dobrze poczuli, bo mamy skuteczność. A jeżeli pani by mi się nie udało nawrócić, to bym się dobrze poczuł, bo byłbym męczennikiem. Próbowałem nawrócić, ale się nie dała. Prawda? Jedno i drugie związuje mnie bardziej z sektą. Mało tego, mechanizm dzielenia się taką wiarą, w cudzysłowie, czy wiedzą oświeconą, jest też mechanizmem separacyjnym od otoczenia. No bo wyobraźmy sobie, że jesteśmy na ulicy i podchodzi do nas ktoś i mówi: słuchaj, poznałem Jezusa, jest wspaniała wspólnota, oni będą zbawieni. Co byśmy sobie pomyśleli? Daj mi spokój, chłopie. I tak dalej, i tak dalej. Odrzucilibyśmy tą osobę. I o to chodzi manipulatorowi. O to, żeby on miał szczerą chęć dzielenia się swoją wiarą, tym co poznał, ale otrzymywał kosza. Czyli był odrzucany. Czyli on nie musi nakładać kajdanek osobie zmanipulowanej. Ona i tak nie ma już nikogo poza wspólnotą. Nie ma nikogo poza sektą. Wszyscy są potępieni i wyraźnie dają temu świadectwo, odrzucając tą oświeconą naukę. Rozumiecie Państwo, jak bardzo subtelne, delikatne sposoby manipulowania. Próbowałem mówić znajomym, aha, jeszcze to jest bardzo ważne tutaj w tym, musiałem ewangelizować, czyli dotychczasowe moje inne zajęcia, pasje, pragnienia, zaangażowania niwelują się, bo naczelnym zadaniem staje się praca na rzecz tej wspólnoty, na rzecz tej sekty. Próbowałem mówić znajomym, przyjaciołom czy rodzinie o Jezusie, ale oni nie chcieli słuchać. To się, co Państwu pokazałem, prawda? Mówili, że opowiadam jakieś dziwne rzeczy, że nie jestem sobą. Dochodziły mnie słuchy wśród znajomych, że jestem w sekcie. Bardzo często grupy na pewnym poziomie werbunku i później manipulacji wprowadzają ten temat. Słuchaj, na pewno będą chcieli nas zniszczyć. Na pewno będą ci mówić, że jesteś w sekcie. Osoba, która słyszy od rodziny, jesteś w sekcie, myśli sobie, ha, 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 mówili mi o tym. To jest bardzo subtelne, nawet są takie grupy jak Misja Czajtani, kiedyś tutaj bardzo popularna w okolicach Gdańska i w Gdańsku, mają swoje instytucje do spraw sekt. Mają swoje ośrodki informacji o sektach. Dlatego, żeby pokazać, że nie jesteśmy sektą. Nie mamy nic wspólnego z sektami. Będą ci mówić, jesteś w sekcie. To się dzieje. Cały czas nie można jeszcze dotrzeć do tej osoby zmanipulowanej. W ogóle się tym nie przejmowałem. Pomyślałem, że nie wiedzą, co mówią, że będą potępieni za to, że nie chcą przyjąć Jezusa. On nie potrafił już rozróżnić między grupą, wspólnotą, Robertem, dziewczyną, którą poznał. Dla niego wspólnota to był Jezus. Każdy, kto celował w Roberta, celował w Jezusa. Manipulacja, prawda? No bo my doskonale wiemy, że ksiądz proboszcz z Koziej Wólki jest in persona Christi wtedy, kiedy sprawuje Eucharystię, a nie wtedy, kiedy robi zakupy w sklepie. Prawda? I to nam daje różnego rodzaju niestety rozczarowania księżmi, ale też może zdrowy pogląd na pewne sprawy. Natomiast in persona Christi, on jest Chrystusem, można powiedzieć, kiedy sprawuje Eucharystię. Natomiast robi to w osobie Chrystusa. Natomiast tutaj manipulator chce nam uprościć. Mówi, wszystko co jest grupą jest Jezusem. On, Pan Robert to już czuł i to tak przeżywał. Pan Adam. Że będą potępieni za to, że nie chcą przyjąć Jezusa. Powoli oddzielałem się od swoich rodziców i przyjaciół. Do rodziców stawałem się agresywny. Osoby z grupy namawiały mnie nawet, proszę zobaczyć, co się dzieje, co mówiłem, żebym wyprowadził się z domu. Poza osobami z grupy nikt nie uznawał żadnych przyjaźni. Na grupach dzielenia było ewidentnie mówione, że najlepiej trzeba się zaprzyjaźnić z człowiekiem po to, żeby mu powiedzieć o Jezusie i o wspólnocie. Nie można się było przyjaźnić z osobami spoza grupy, które nie dały się nawrócić. Cały czas myślałem, że jestem we wspólnocie katolickiej. Niesamowite, prawda? Że nadal utrzymywał tą, być może bazującą na tej jego nikłej zaangażowaniu katolickim wcześniejszym, że jest we wspólnocie katolickiej. Cały czas nie potrafił w sobie rozpoznać tych elementów manipulacji. Na pierwszym obozie poznałem pewną dziewczynę. Tu się zaczyna wątek romantyczny. Po kilku dniach poznaliśmy się bliżej, bo porozmawialiśmy ze sobą, wymienialiśmy się telefonami, adresami. Po miesiącu zadzwoniłem i zaproponowałem spotkanie. Proszę zobaczyć. Na tym spotkaniu powiedziała mi, że dostała proroctwo od Pana, że mam być jej mężem. Poziom bardzo głębokiej manipulacji, kiedy takie rzeczy rzeczywiście się dzieją. Znaczy, kiedy ludzie ufają takim słowom. Skoro lider reprezentuje Boga, Jezusa, to znaczy, że otrzymuje słowo bezpośrednio od Niego. To znaczy, że jeżeli mi powie za pomocą Pisma Świętego takie i takie proroctwo, to ono się ma spełnić. Na szczęście tutaj Pan Adam miał jakąś trzeźwość umysłu, bo się jakoś opanował. Powiedziało mi to proroctwo od Pana, że mam być jej mężem. Oczy wyszły mi z orbit, pomyślałem, co ona mówi, o co chodzi. Przez chwilę się zastanowiłem i zapytałem, jesteś pewna? Odpowiedziała, że tak. Powiedziałem, ciekawe, czy mi powie to samo. Spędziliśmy jeszcze trochę czasu i pojechałem do domu. Czekałem na to, czy Bóg powie mi, że mam być mężem tej dziewczyny. Nic takiego nie usłyszałem. Zastanawiałem się nad tym i stwierdziłem, że to jest przesada, żebym tak ważne decyzje o małżeństwie podejmować tak pochopnie. Spotkałem się z tą dziewczyną, powiedziałem jej o tym, rozstaliśmy się w zgodzie. W grupie, i to jest bardzo ważne tutaj za chwilkę, w grupie często były wypowiadane proroctwa. Pamiętajmy, co mówiłem. Pismo Święte interpretowane subiektywnie, to znaczy jak czytam, tak myślę, jak się modlę, takie mam proroctwo. Proroctwo, czyli nadużycie słowa proroctwo, było wykorzystywane w celach manipulacyjnych. Oczywiście nie ma proroków wśród nas. Z jednej strony, posłużę się teologicznym wykształceniem, Kościół, każdy z nas ma być prorokiem, czyli ma być świadkiem Pana Jezusa, ale to nie oznacza, że my mamy prorokować uzupełniając albo nadając nowy sens objawieniu, prawda? Natomiast tutaj proroctwo to znaczy, że ja nadaję nowy sens fragmentowi Pisma Świętego. I jaki ten sens tutaj brzmiał? Jedno z proroc skierowanych do mnie brzmiało, uważam te słowa, które teraz przeczytam, za majstersztyk manipulacji. Tak jak mierniczy odcina sznur, tak ja odcinam cię od przeszłości. Teraz wszystko stało się nowe. Możesz wybrać rozpamiętywanie przeszłości albo przyszłość. Jesteś wolny, jesteś inny, bo wszystko się zmieniło. Zapiszę te słowa moim ogniem w twoim sercu, abyś o nich pamiętał. Gdy nawet ty zapomnisz o mnie, to ja o tobie nie zapomnę. Wielu miało tu być, a ich nie ma. Doceń to, że tu jesteś, bo to nie jest przypadek. Tak mówi Duch Święty. Majstersztyk, prawda? Proszę zwrócić uwagę, jakie subtelne wplecenie w ideę manipulatora, znaczy w motyw manipulatora, fragmentów z pisma, kojarzących się nam z pismem. Kojarzy się Państwu wyrycie na sercu, prawda? Czy jeżeli matka zapomni o tobie, ja o tobie nie zapomnę. Są te fragmenty w Piśmie Świętym. Ktoś, kto czyta Pismo Święte jak Pan Adam, być może się na nie natknął. On już je kojarzy ze Słowem Bożym. Ale ideą, czy motywem tego proroctwa, tej manipulacji jest oddzielenie go od domu, wzbudzenie braku ufności, poczucie, danie poczucia wybrania, związanie na zawsze wyrytymi słowami ogniem pańskim w moim sercu. Czy to nie brzmi strasznie? Troszkę tak, prawda? No bo to jest z jednej strony obietnica, a z drugiej strony lęk. Wyryć coś na zawsze w moim sercu. Gdy nawet zapomnisz o mnie, pamiętajmy, Jezus i grupa to jest to jedno i to samo. Gdy nawet zapomnisz o mnie, ja o tobie nie zapomnę. Można wyczuć tutaj zapewnienie miłości, ale też subtelną groźbę. Tak przynajmniej mam nadzieję, że nie nadinterpretuję tego. No i oczywiście odwoływanie się do Ducha Świętego. Klasyczne w rozumieniu manipulatora odwołanie się do boskiego autorytetu. Często było powtarzane, i to już wcześniej słyszeliśmy, że poza wspólnotą nie ma już zbawienia. Stopniowo dowiadywałem się nowych rzeczy, na przykład o tym, że w Biblii jest napisane o płaceniu tak zwanej dziesięciny. Owszem, jest napisane. Bardzo często w sektach to jest uargumentowane w taki sposób, że kto nie płaci dziesiątej części swoich zarobków albo zarobków firmy, ten nie będzie miał błogosławieństwa Bożego. Ja tu często moim studentom na psychologii zwracam uwagę na to, ile dają na tacę. Tak z żartem mówię, prawda? Bo proszę zobaczyć, jak opresywny obraz Kościoła jest katolickiego, pazernego na pieniądze w opozycji do sekt, które biorą 10%. No, rozumiecie Państwo, jeszcze argumentują to wartościami duchowymi. Spotkałem się też w grupach katolickich, że ta dziesięcina obowiązuje. Jeżeli to jest jasno przedstawione, jeżeli nie jestem przymuszony, jeżeli mogę odmówić, to w porządku. Ale jeżeli jest to związane z wolą Bożą, której nie można odmawiać, to już jest to wykorzystanie, prawda? Tym fragmentem było uzasadniane, że trzeba płacić dziesięcinę, będąc w grupie. Rozważając Pismo Święte, udowadniali, że nie ma sakramentu Eucharystii, spowiedzi. Proszę zobaczyć, cały czas miałem myśli, że jestem w wspólnocie katolickiej. Zaczyna się po związaniu ze sobą podważanie tego, co katolickie. Podważali modlenie się do Maryi. Często było mówione, też podpierając się Biblią, że księdza są rozpustni i rozrzutni. W końcu dowiedziałem się, że Kościół katolicki zbłądził. Pamiętacie Państwo początki jego zaangażowania? Tak, oczywiście jesteśmy wspólnotą katolicką, aż do momentu, w którym jest tak mocno związany, że można mu o tym powiedzieć. W literaturze ten mechanizm się nazywa tak obrazowo: mleko dla niemowląt, pokarm stały dla dorosłych. Kiedy był niemowlakiem, otrzymywał mleko. Tak, wszystko w porządku, jesteśmy wspólnotą katolicką, nie musisz się martwić, angażuj się w co chcesz, możesz odmówić wyjazdu na obóz ewangelizacyjny. Kiedy był dorosły, czyli był osamotniony w świecie, a skazany na sektę, zaczęły się wymagania. Musisz tak myśleć, musisz to robić, masz takie proroctwo. Mało tego, od tej biednej kobiety żądano żenku z nim. Musisz już takie rzeczy robić. Sekta na początku nie będzie nas traktowała poważnie, bo byśmy mieli bardzo w sobie dużo mechanizmów obronnych, które by nam powiedziały: daj mi spokój, jesteście sektą. W końcu dowiedziałem się, że Kościół katolicki zbłądził, a tylko wspólnota raciborska, która postępuje na wzór pierwszych chrześcijan, kroczy Bożą drogą. Jednak osoby ze wspólnoty brały ślub w Kościele katolickim, mimo że nie uznawały sakramentów. Tak rzeczywiście się działo. Po to, żeby w potencjalnych werbowanych osobach cały czas wzmacniać iluzję, że są wspólnotą katolicką. Cel uświęca środki, a skoro my mamy zbawienie, a tych biednych katolików potępionych trzeba nawracać, to godziwym celem jest używanie takich metod. Oczywiście to tu dla celów nagrania tylko mówię, że tak to miał być żart. Znaczy tak realnie mu robią, ale nieważne. W następnym roku pojechałem na kolejny obóz. Wspólnota nazywała to w czasy z Jezusem. Stopniowo porzucałem swoje zainteresowanie motoryzacją, bo były mi mówione, że nie są od Boga. To jest też charakterystyczne. Osoby, które są zdrowe w duchowości swojej, mają czas na modlitwę, na sakramenty, na pasję, na bliskość w relacjach rodzinnych. Często swoim studentom, których formowałem jako duszpasterz akademicki, mówiłem: rodzina, praca, duszpasterstwo, tak, a nie odwrotnie, duszpasterstwo, to by było w sekcie. Sekta, sekta, sekta. Tutaj jakby on zaczynał tracić to, prawda? Zaczynał tracić pasję, mało tego, to co go bardzo interesowało, zaczynało być nieboże, diabelskie, bo odwodziło go od wspólnoty. Moje życie ograniczało się do spotkań w grupie lub do robienia czegoś na rzecz wspólnoty. Był listopad, grupa stwierdziła, że proszę, tutaj będzie taki mechanizm, z którego Państwo mogą się zaśmiać, ale on jest bardzo ważny, ja spróbuję to obronić. Był listopad, grupa stwierdziła, że trzeba zorganizować koncert ewangelizacyjny zespołu punkowego Bunkier. To nie jest kryptoreklama. Zostałem zaangażowany do rozwieszania plakatów. W pierwszym dniu wieszałem z kolegą z grupy, a w następnym z jego żoną. Wieszając plakaty z jego żoną, zresztą wieszali je wtedy, jak się dowiedzieliśmy, na ogrodzeniu katedry, zawiesiliśmy je w nielegalnym miejscu, w ogóle nie zwracając uwagi na to. Nagle nadeszła straż miejska i zostaliśmy ukarani mandatem. Grupa zobowiązała się, że zwróci mi pieniądze za ten mandat, ale nie zrobiła tego do dnia dzisiejszego. Jak Państwo myślą, dlaczego jest to ważne, to ostatnie zdanie? Bo można by powiedzieć, no bzdura, taki mandat, prawda? Dla niego tak bardzo zaangażowanego. Dlaczego to jest ważne? Jaki błąd popełnił manipulator, nie płacąc za ten mandat? Proszę śmiało powiedzieć, jak ktoś ma jakiś pomysł.
Nie dotrzymał słowa.
Nie dotrzymał słowa, czyli? Wzburzył zaufanie, dokładnie. Czyli zrobił coś takiego, że zarysował ten układ my, prawda? Czyli nie było ja i grupa, do tej pory było ja i grupa wcześniej, później było my, a teraz jest rysa, nie jesteś jednym z nas, nie płacimy za ciebie. On nawet nie musiał sobie tego ten pan nazwać w taki sposób, ale zaczęło się coś, co z punktu widzenia osób chcących mu pomóc było bardzo istotne i co można było poszerzać. Szczelina się pojawiła na idealnym obrazie wspólnoty. Zaczynałem mieć wątpliwości co do grupy. Myśli kłębiły mi się w głowie. Po którymś... O, właśnie, proszę zobaczyć. Zaczynają się wątpliwości, zaczynają być myśli, zaczyna być coś nie tak. Miało być tak różowo, a jest tak czarno. Coś zaczyna być nie tak. Po którymś spotkaniu we Wrocławiu pojechałem do Galerii Dominikańskiej. To jest taka, wiadomo, galeria handlowa. Nic nie mająca wspólnego z Dominikanami. Chociaż we Wrocławiu jest taka plotka. Kiedyś jeden z braci mówił, że jechał tramwajem i jechał tato z dzieckiem. Tak się zaczyna czarny PR kościoła. Jechał tato z dzieckiem na kolanach i właśnie dziecko mówi: tato, tato, a co to jest? Galeria Dominikańska. I ktoś tam komentował: no tak, ci czarni to nawet tutaj galerię sobie postawili. Ona ma nazwę od placu dominikańskiego, na którego terenie została zbudowana.
Dominikanie są w wiarze.
No właśnie, no to już inna sprawa. Natomiast bardzo, no, wracajmy do tekstu. Po którymś spotkaniu we Wrocławiu pojechałem do Galerii Dominikańskiej. Zaczyna się ten dramat. I to jest bardzo ważny moment dla osób chcących pomóc. Idąc przy jednym z balkonów blisko poręczy, nagle zaczęło kręcić mi się w głowie. Poczucie tej wewnętrznego rozbicia. Jestem wśród zbawionych. Mam wątpliwości, to znaczy staję po stronie szatana. Zaczynało w nim tak mocno operować, tak mocno jakby ten mężczyzna dostał tych problemów natury emocjonalno-psychicznej, można powiedzieć na granicy psychozy, że miał myśli samobójcze. To jest bardzo ważny moment. Z, ja bym powiedział tak, prostych mechanizmów manipulacyjnych przez kontrolę świadomości do dramatycznego momentu, prawda? Jeżeli on nie miałby pomocy osób, które rzeczywiście się o niego troszczyły i już na tym etapie od dawna współpracowały z naszym ośrodkiem we Wrocławiu, jego rodzina, najbliżsi, to mogłoby dojść do tragedii. Poczułem, jakbym miał skoczyć z balkonu w dół, żeby ustał ten ból wewnętrznego podziału, wewnętrznej walki, wewnętrznego potępiania się za to, co było mi infekowane. Jeżeli odstąpisz od grupy, utracisz zbawienie. Jeżeli będziesz miał krytyczne myśli, to ulegasz podstępom szatana i tak dalej, i tak dalej. Jakby mnie coś wciągało. Miałem też taką wizję, jak lecę i uderzam w podłogę i widzę ciemność przed oczami. W głowie kołatały mi się myśli, że będę potępiony i trafię do piekła, bo zacząłem mieć wątpliwości co do wspólnoty. Bardzo się wystraszyłem i natychmiast odsunąłem się od poręczy w stronę ściany. Szybko pobiegłem do samochodu i pojechałem do domu. Zamknąłem się w pokoju i zacząłem myśleć. To jest ważny moment, kiedy osoba manipulowana zaczyna mieć krytyczne myśli, zaczyna zadawać sobie pytania, pozwala sobie na co? Na wewnętrzną wolność, na tę wolność, którą mu sekta zabrała. To jest ważny moment dla zespołu, o tym jutro będziemy mówili, zespołu osób chcących pomóc, dla rodziny, najbliższych, dla specjalistów. Miałem dużo wątpliwości, a równocześnie myśli, które mówiły mi, że zaczynam wątpić. Zobaczcie tą wewnętrzną walkę, proszę zwrócić na to uwagę. Stawałem się coraz bardziej smutny. Wpadał te stany, można powiedzieć, depresyjne. Modliłem się, prosiłem Boga, żeby mi pomógł. Nie mogłem się odnaleźć w naturalnej rzeczywistości. Nie mógł się w niej odnaleźć, bo dawno ją zniszczył. Pamiętamy, prawda? Była grupa, to co dla grupy, co dla sekty. Przyjaciele, rodzina, najbliżsi dawno się w jego mniemaniu odwrócili, czy był agresywny, pamiętamy, do rodziny. Nie mogłem odnaleźć się w tej rzeczywistości. Jednocześnie nie mógł powiedzieć wspólnocie, że ma wątpliwości, bo stracił zaufanie w jakimś stopniu do nich, a poza tym byłby poddany indoktrynacji. Nie wiedziałem, co mam robić. Na drugi dzień moja siostra napisała mi SMS-a, że chce się ze mną spotkać. Pojechałem do niej, usiadła na wprost mnie. Ta osoba, ta siostra była wcześniej przygotowana w naszym ośrodku przez wiele, wiele spotkań. Ona, przyjaciele tego mężczyzny, więc ona troszkę wiedziała, co mówić, ale to, co mówić, będziemy sobie analizowali jutro. Ale proszę zwrócić uwagę, ja podkreślam te słowa w opozycji do tego, pamiętacie Państwo tego proroctwa, też ten sam kolor był, prawda? Siostra spojrzała mi prosto w oczy i powiedziała do mnie, co się z tobą dzieje? Słuchajmy, nie mam żadnego kontaktu z tobą. Mieliśmy zawsze najlepsze relacje. Z nikim tak nie lubiłam rozmawiać jak z tobą. Jesteś moim bratem, którego bardzo kocham. Dziewczyny, córki siostry, pytają o ciebie. Dlaczego wujek nas już nie odwiedza? Bardzo tęsknimy za nim. Co to jest w państwa przeczuciu? Jak byście powiedzieli, jak te słowa odbieracie? No tak, próba ściągnięcia do domu. A gdybyśmy na poziomie takim psychologiczno-emocjonalnym na to spojrzeli? Nawiązanie relacji, tak? Powrót do relacji, można powiedzieć. Powrót do relacji domowej, wcześniejszej. Jak, co jeszcze tutaj jakoś? Miłość, prawda? Pamiętamy naczelny mechanizm manipulacji. Tak, tak można powiedzieć. Nie. Zgodziłem się na bombardowanie miłością z dobrą intencją, bo to brzmi bardzo tak mniej delikatnie w opozycji do manipulacji psychicznej, bo nie można manipulować. Znaczy, jeżeli, bo bardzo dziękuję za to stwierdzenie, bo to mi otworzyło jeszcze jedną myśl, którą zaraz powiem. Bo zespół, który chce pomóc, czyli rodzina, ona musi zrozumieć i zadać sobie pytanie, żeby to, co czynią, później nie było manipulacją wobec osoby, którą chcą odzyskać sekty, zadać pytanie z wyrzutem sumienia troszkę do siebie, co się stało, że ta osoba trafiła do sekty. Czyli muszą zmienić swój sposób funkcjonowania. I to dziękuję za to zwrócenie uwagi na to, bo to jest bardzo istotne, bo gdyby oni nie zmienili tego, to byłaby manipulacja. To by mówili, kochamy Cię, wracaj do nas, ale sami by nie podjęli wysiłku zmiany. Dlatego praca w zespole, czy specjalisty z zespołem pomagającym odzyskać osobę będącą w sekcie, polega też w dużej mierze na nowo pomocy w nawiązaniu komunikacji wewnątrz rodziny, zwróceniu uwagi na to, jakie potrzeby nie były zaspokajane w tej rodzinie, prawda? Żeby ta osoba zwerbowana mogła wrócić. I tutaj to jest bardzo ważne. Po pierwsze, pamiętacie Państwo, gdy mówiłem, tożsamość indywidualna zastąpiona tożsamością nadaną w grupie. Ta siostra zwraca się, tak jak Pani słusznie zauważyła, do myśli o domu, czyli do myśli o pierwotnej tożsamości, która została zastąpiona tożsamością grupy. Ona pobudza w tym Panu Adamie wspomnienia, uczucia, myśli, które nie są w stanie być zniszczone przez manipulatora. Są w stanie być zastąpione w momencie manipulacji, ale są głębsze, bo są prawdziwe. I pobudzone mogą przeważyć ten moment manipulacji. Bardzo ważne, żeby na to zwrócić uwagę. Po tych, no zresztą proszę zobaczyć, jak on można psychologicznie powiedzieć, doznał wglądu. Po tych słowach rozpłakałem się, poczułem w środku, jakby pękła skała. Można powiedzieć, że rodzina w odpowiednim momencie użyła odpowiednich słów po to, żeby dostarczyć mu tego czego potrzebował, czyli prawdziwej części tego, co sekta mu zabrała. Powiedziałem, że nie mogę się odnaleźć, sam w sobie jestem zagubiony, nie mam chęci do pracy. Siostra zaproponowała mi spotkanie z księdzem. Nie zgodziłem się od razu, pamiętajmy, już moment, no trudno zaufać, skoro cały czas miał poczucie, że jest, no mógł się czuć zawiedziony. Nie zgodziłem się od razu, chciałem jeszcze parę dni ochłonąć, długo to nie trwało. Powiedziałem swojej mamie o wszystkim, a na drugi dzień pojechaliśmy na spotkanie z księdzem. Była to dla mnie trudna rozmowa, ale poczułem się po niej lżejszy. Następnego dnia spotkałem się z panią psycholog. Po kilku spotkaniach zaczynałem dochodzić do siebie. Mogłem zobaczyć, w jakim stanie byłem. Zwróćcie uwagę Państwo, że rodzina zaczęła wcześniej dużo współpracować ze specjalistami, prawda? Czyli ten grunt był przygotowany. Psycholog, która znała jakby tą wersję od strony rodziny. To jest bardzo istotne. Później oczywiście ten mężczyzna się dowiedział o tych działaniach, bo nie można jakby mu o tym nie powiedzieć, bo to by było ciągłe utrzymywanie go w manipulacji. We wspólnocie raciborskiej byłem 2 lata. 2 lata trwała ta sytuacja, która się zaczęła w garażu, pamiętacie, nie? Dosyć w sposób niewinny. Fizycznie przeobraziłem się w starszego o kilka lat człowieka. Nie potrafiłem racjonalnie myśleć. Na spotkaniach z panią psycholog dowiadywałem się, jak człowiek może być całkiem inną osobą pod wpływem psychomanipulacji. Czyli prosty poziom psychoedukacji, to troszkę co my teraz mówimy, rozjaśniania tych mechanizmów, odbrązowiania, że tak powiem, tego, który chciał być uważany za Boga, tego manipulatora, pokazywania jego manipulacji, ale nie tylko to. Przez kilka miesięcy jeździłem na terapię, czyli uporanie się z tymi przyczynami podatności na, wewnętrznej podatności na sektę. Teraz już wiem, co wpłynęło na mnie, że poddałem się manipulacji. Jestem bardziej ostrożny w podejmowaniu wszelkich decyzji. To jest bardzo charakterystyczne dla osób poddanych manipulacji, że też są mniej ufne. Tutaj ten pan to ładnie nazywa bardziej ostrożny, ale to się łamane jest przez mniej ufne. Trudniej im się zaangażować w prawdziwe relacje. Poznałem też, co znaczy prawdziwa przyjaźń, bo okazało się, że moja rodzina i przyjaciele jeździli na spotkania do ośrodka informacji o sektach i cały czas zabiegali, żeby mnie wyciągnąć z tej sekty. Zwróćcie uwagę Państwo, jak długo oni nie byli obecni, ta rodzina, prawda, w jego opowieści przez te 2 lata. To nie znaczy, że nie oddziaływali cały czas. To nie znaczy, że te momenty, że jakby to powiedzieć takim sportowym językiem, piłkę uchwycili wtedy, kiedy trzeba było. Że jakby chwycili go w tym momencie, kiedy on był naprawdę najbardziej adekwatnym momencie do złamania tej manipulacji. I to ostatnie. W końcu zacząłem chodzić do kościoła, poszedłem do spowiedzi, przyjąłem komunię świętą, zerwałem kontakt z grupą i zacząłem żyć od nowa. Ten pan tutaj zwraca uwagę na to, że poszedł do kościoła, ale moje doświadczenie jest takie, po tym wszystkim, moje doświadczenie jest takie, że większość tych osób, które wychodzi z manipulacji, nie nawiązuje później od razu, czy po jakimś czasie nawet relacji z tradycyjną religijnością. Dlaczego? My się na to zgadzamy w naszych ośrodkach, bo ważnym jest to, żeby ta osoba mogła na nowo, w wolny sposób podjąć decyzję na powrót do kościoła, prawda, czy do wiary. Nie można jednego zaangażowania od razu zastąpić drugim zaangażowaniem, bo te mechanizmy niezdrowej relacji między wnętrzem moim a duchowością, manipulacją a doświadczeniem wiary łatwo można by było przenieść na grunt tradycyjnej religii. Dlatego ten, bym powiedział, okres kwarantanny u różnych osób różnie trwa. Czy jakieś pytania do skończonego już świadectwa w tym momencie mają Państwo? Albo jakieś refleksje swoje? Proszę bardzo.
Natomiast z tej opowieści na koniec o rodzinie wynika, że chyba rodzina była katolicka i no, może tam ktoś, na przykład rodzice, chodzili do kościoła. Czy rodzina nie zorientowała się na czas, czy on nigdy nie powiedział w domu, jak nazywa się tam, ten dwóch, czy ta wspólnota, której się zapisał? Czy oni nie mogli wcześniej jakby sprawdzić i jemu powiedzieć, że jest to nielegalna sekta? Tak. Że to jest nielegalna sekta, nie mogła do niego trafić wcześniej.
To znaczy mogła i nie mogła. Nie mogła dlatego, że, znaczy inaczej, nawet gdyby trafiła, to niekoniecznie by odniosła skutek. Bo manipulacja nie dokonuje się tylko w obszarze intelektualnym, ale też emocjonalnym, co tutaj pokazywałem. I dostarczenie wiadomości od strony osoby chcącej pomóc, wiadomości z poziomu intelektualnego, nie jest do końca jakby adekwatnym zaradzeniem na głębszym poziomie zmanipulowania. Na początku tak, ale zanim on, proszę zwrócić uwagę na to świadectwo, mógł usłyszeć, że to nie katolickie, to on już był, że tak powiem, posłowie. Ogromnie, prawda? On sam nie wiedział do końca i myślę, że to, co mówił rodzinie, modlimy się, spotykamy, to mogło na początku też tak skutkować, jak w każdej rodzinie religijnej. Dziecko się nawraca. Dziecko zaczyna mieć przyjaciół, jeździ na obozy ewangelizacyjne, była msza. Wszystko to nas uspokajało pana Adama, ale miało też uspokoić rodzinę. Jeździ, modli się w gronie mężczyzn, dzielą się Słowem Bożym. Nie, myślę, że za późno był dostrzeżony manipulacji również przez rodzinę. Poza tym ta wspólnota została zdelegalizowana przez biskupa po 20 latach działalności. Dlaczego to mówię? Dlatego, że ona od początku taka nie była. I to jest kolejny etap, który warto poruszyć, że różnica między wspólnotą zdrową a chorą to nie jest różnica, jakby to powiedzieć, taka zdrowa chora. To jest kontinuum. To jest coś, nie dość, że kontinuum, to jeszcze sinusoida. To znaczy, że te chore elementy manipulacji mogą pojawiać się w zdrowej wspólnocie, ale sekta niekoniecznie od razu jest sektą. Ona się przekształca w oparciu o te różne elementy, o których mówiliśmy. Ale zanim przejdę do tego następnego slajdu, to jeszcze może jakieś pytania. Jeśli ktoś ma.
Tak, to bym może się z tym ponad na definicję. Czy jest taka definicja?
Sekty.
Co to jest sekta?
Oczywiście, że jest. Mogę zrobić to dzisiaj, ale zostawiłem to na jutro. Bo to jest ten moment teoretyczny, który muszę zachęcić. Ale powiem już dzisiaj, jeśli jest takie pytanie. Otóż w naszym doświadczeniu dominikańskim, powiem tylko jedną część tego odpowiedzi na pana pytanie, nie można definiować sekty w oparciu o doktrynę. To, co mówiłem na początku. Czyli nie jest tak, że sektą jest wszystko to, co niechrześcijańskie. Mianowicie rozpatrujemy, czy opisujemy sektę w oparciu o takie czynniki, które są dostępne z poziomu psychologiczno-emocjonalnego. Jest taka definicja w raporcie MSWiA. Ona jest zbieżna troszkę z takim też dominikańską definicją. To jest raport z 2000 roku dostępny w internecie. I tam jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na silnie rozwinięta struktura władzy, czyli coś, co jest nadrzędne, to, co decyduje o losach tego zwerbowanego adepta, ktoś, kto wprowadza mechanizm manipulacji, zafałszowanie celów realizowanych i celów oznajmianych, czyli to, co jest inne, działane, jest inne niż deklarowane wcześniej, czyli jest ten moment fałszu i użycie technik psychomanipulacyjnych. Nie jest to zadowalająca definicja, ale niestety nie mamy innej prawnej definicji w naszym państwie. To może jutro o tym powiem szerzej, jak państwo nam pomaga lub nie pomaga w tej kwestii. Natomiast tutaj na pewno trzeba by było dodać taką uwagę, że na tym musimy się oprzeć. Jutro będę o tym szerzej mówił. Proszę. Pani Kasia tam zawiaduje tymi pytaniami.
Ja mam takie pytanie.
Przepraszam, bo to kolejka.
Ksiądz wspomniał na temat właśnie takiej struktury, takiej doktryny sekty i na temat działania sekty. Czy ludzie, którzy przewodniczą sektom, wierzą w to, co mówią, czy nie? Mhm. Chodzi o czyste zyski.
Bardzo ważne pytanie, szczegółowo rozwinę je jutro, ale nie mówię to tylko, żeby zbyć Państwa, tylko rzeczywiście nie da się wszystkiego powiedzieć w której godziny. Z jednej strony wierzą, z drugiej strony nie wierzą. Wierzą na poziomie takim, jak wierzy psychopatyczny lider, który wie, że się nie myli, który wie, że ma rację, który wie, jak wykorzystać kogoś do własnych celów. I w tym momencie oni nawet mogą wierzyć w to, że mają pewne zdolności, mogą być święcie przekonani o tym, ale z drugiej strony to wcale nie usprawiedliwia ich od tego, że ponoszą za to odpowiedzialność, co czynią, prawda? Tak jak zresztą później z osądzonymi zbrodniarzami. Jeżeli ktoś podejmuje decyzję zabicia kogoś czy oszukania kogoś, bo święcie jest przekonany, że mu to się należy albo że tak trzeba, to nie usprawiedliwia go to od tego, że nie ma do tego prawa, czy że nie ma z tego, wcześniej nie miał z tego korzyści. Czyli ja bym odpowiedział tak pokrętnie, czyli wierzą i nie wierzą, na pewno mają korzyści. Najczęściej materialne, przede wszystkim emocjonalne też, czyli takie gratyfikujące, być jakimś ważnym dla kogoś, wybranym, takie narcystyczne z obszaru narcyzmu. Bardzo często też dochodzi w grupie do różnego rodzaju nadużyć emocjonalnych, czasami seksualnych. Różne te gratyfikacje mogą być. Jutro będziemy analizować tą osobowość guru bardzo szczegółowo, nawet próbując pokazać wspólne cechy guru, dla lidera, zaczerpnięte z różnych biografii guru. Bo proszę pamiętać, że jest problem, bo oni nie chcą się badać, prawda? Nie chcą być przedmiotem badań ośrodków specjalistycznych, tylko możemy analizować to, jak oni o sobie mówią i jak działają, czyli zderzać ich czyny z tym, jak o sobie mówią. Na tej podstawie pewne wyciągać wnioski jako badacze. Proszę dalej.
Mam pytanie, gdyby ten pan Adam miał kilkanaście lat, był nastolatkiem, to też ta rodzina powinna czekać na moment, gdzie tam przejawi się piłkę, czy działać szybciej?
Oczywiście, że szybciej. To po pierwsze szybciej, ale po drugie moje doświadczenie jest takie, że sekty raczej, ale w dużej mierze, nawet w dużej mierze stronią od werbowania w taki sposób nieletnich, ale to nie jest usprawiedliwienie, że nie działają w obszarze nieletności. W sensie takim, że doskonale znają prawo, prawda? Nie będą działać werbując nastolatków, czy młodych dzieci 11-letnich, a jeżeli to robią to bardzo ostrożnie. Na przykład w tej grupie raciborskiej i później w grupie krapkowickiej, bo to jest Dolnego Śląska, z Opolszczyzny, grupa, która była klonem tej raciborskiej, dochodziło do spotkań młodych ludzi, którzy wielbili Jezusa, ale oni byli strzeżeni, mieli czujki strażników dorosłych ludzi. Znaczy, że jakby starsi członkowie grupy byli tak, jakby to powiedzieć, w organizacji przestępczej. Młodzi nie wiedzieli, że ich chronią starsi przed rodziną. Rodzice do nas przyjeżdżali, osób takich właśnie 19-20-letnich i mówili, że nie mogą dostać się na spotkanie modlitewne, bo są ochraniarze spośród grupy, którzy mówią, nie macie Państwo prawa tam wejść. Nawet ta młodzież nie wiedziała, że rodzice byli. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że ja powiedziałem, że nie ma werbunku wśród takich młodych. Jest werbunek. Podam przykład, tylko ten werbunek nie prowadzi do dramatycznych decyzji. Dlatego tak łatwo jakby go... nie można go odeprzeć. Podam przykład Kościoła Zielonoświątkowego i podaję świadomie nazwę, tylko pamiętajmy, że Kościół Zielonoświątkowy jest złożony z wielu zborów i te zbory różnie pracują, różnie reagują. Nie każdy zbór ma takie cechy, o których teraz powiem. Ale w Kłodzku, w mieście na Dolnym Śląsku, wiemy, że doktryną zboru zielonoświątkowego, zielonoświątkowców, jest to, że nie uznają świętych, prawda? Tak w dużym uproszczeniu, roli świętych takiej jak katolicy. To jest odpowiedź na Pani pytanie. W szkole podstawowej organizowali Mikołajki, świętego Mikołaja, dla dzieci, dla rodziców. Można by powiedzieć, że dosyć subtelnie zanegowali swoją własną doktrynę. Tylko dlatego, żeby tworzyć wokół siebie, wśród młodego na rybku, zdrową atmosferę organizacji Mikołaja i tak dalej, i tak dalej. To jest ten moment fałszu, na który zwracałem uwagę. No bo jeżeli ktoś mówi, że szatańskim czymś jest wiara w pośrednictwo świętych, a jednocześnie w imię świętego Mikołaja organizuje Mikołajki dla rodzin i dzieci, no to jest jakaś niespójność, jakiś moment manipulacji, zafałszowania. I w tym momencie wśród tej młodzieży, tej nieletniej, to jest oswajanie z czymś, co później może doprowadzić do większego związania. Rozumiem Pani ten moment? Ale jest taka książka Dzieci w sektach. Ja nie pamiętam autorstwa, autorki tej książki, ale tytuł pamiętam, więc można na pewno po nią sięgnąć jeszcze. Pani Katarzyna zawiaduje pytaniami. Nie, bo ona zna kolejność.
Chciałbym to dopowiedzieć, że...
To już Pani już... Nie, już.
W formie dopowiedzenia, czy może jak mi się też nakreśliło, czy może problem z nieletnimi dla sekt nie jest bardziej prozaiczny, że chodzi o to, że po prostu jeśli nieletni, to brak dzieci.
No nie wiem. Każdy ma świnkę skarbonkę. Nie, żartuję oczywiście. Nie, myślę, że ma Pan rację, że są mniej korzystni do tego, żeby pracować na rzecz.
Tak się rysuje portret, że najbardziej podatny wiek to jest właśnie ten okres tak 20 do 30 lat.
To jest też ważne pytanie. Jutro miałem na ten temat powiedzieć, ale tylko powiem, że nie ma czegoś takiego jak wiek adekwatny do werbunku oprócz tych nieletnich. Dlatego, że po pierwsze proces werbunku opiera się o potrzeby człowieka. Czyli każdy człowiek ma swoje potrzeby niezależnie od okresu wieku, w którym żyje. 25-latki to są osoby bardzo podatne, bo są ideowe, bo nie są związane obowiązkami domu bardzo często, mają więcej wolnego czasu, mogą poświęcić go na rzecz grupy i też łatwiejszy sposób później z tą grupą, jakby łatwiej się im po jakimś czasie rozstać, kiedy przychodzą te trudniejsze wyzwania życiowe. Ale cały obszar samodoskonalenia, cały obszar zdrowotny, problemów zdrowotnych, to są, że tak powiem, domeny późniejszego wieku. Cały problem wychowanych dzieci i co zrobić z tym czasem, na nowo zdefiniować role wewnątrz małżeńskie, na nowo przejść obronną ręką konflikty małżeńskie, to jest też okres, w którym może być werbunek. Ja rozumiem, że musimy kończyć na dzisiaj, prawda, bo jest godzina 9:01. Więc myślę, że od jutrzejszy dzień w dużym skrócie zaczniemy od tego slajdu, jeśli Państwo chcą, to zapraszam. Tu jest bardzo proste pokazanie tej różnicy między zdrową a chorą wspólnotą. Pamiętajmy, że to nie jest tak zero-jedynkowo, tylko to jest pewne kontinuum, które może się zmieniać zależnie od tego, jakie mechanizmy werbunkowe są użyte. Dziękuję bardzo za uwagę i za cierpliwość.